Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Cieszę się, że poświęciliście swój czas, że jesteście tutaj, że chcecie coś zmienić w swoim życiu, że nie traktujecie tego, że to jest tylko niedziela, którą trzeba odhaczyć. Mamy cykl jako Kościół teraz. Nauczamy w cyklu Szukajcie wpierw Królestwa. Nie pamiętacie może, ale kiedy wypowiadamy słowo, kiedy wypowiadamy zdanie, każdemu coś innego na myśl przychodzi. Kiedy wypowiadam zdanie Szukajcie Królestwa, szukajcie Jego Królestwa, to każdy ma inne skojarzenia. Każdy w inny sposób go szuka. Można sobie zadać pytanie, czy ono się zgubiło? Że trzeba go odnaleźć? Nie, ono się nie zgubiło. Ono jest i trwa i ma się dobrze. Chciałbym, abyście popatrzyli na szukanie z pewnej mojej perspektywy, z której ja patrzę na szukanie Bożego Królestwa. Dla mnie szukanie Królestwa Bożego to jest odkrywanie mojego Boga i odkrywanie tego, kim ja jestem, i co On dla mnie ma? Nie tylko w formie, żebym wziął od Niego, ale co dla mnie przygotował, abym wykonał dla Niego. Dla mnie to jest szukanie. Wiecie, żeby coś szukać, to trzeba mieć perspektywę właściwą. Wiele razy już słyszeliśmy to zdanie, szukajcie Królestwa. Poszerzajcie Jego Królestwo. Głoście Ewangelię. I nic się nie zmienia. Wiecie, jako ludzie działamy w takim pewnym schemacie. Pierwsza część tego schematu to jest świadomość. Musimy być świadomi czegoś. Kiedy jesteśmy nieświadomi, to nie podejmujemy działania żadnego. I to jest naturalne. Nie jestem świadomy, więc nic nie robię, w cudzysłowie. Kiedy przychodzi świadomość i Bóg jest tą osobą, która chce ci coś uświadomić. Kiedy znajdziesz dla niego czas, wyhamujesz, zatrzymasz się, spędzisz z nim czas, on ci coś uświadomi. On ci otworzy oczy, dostaniesz objawienie. Zobaczysz coś z innej perspektywy. I co wtedy? Wtedy musisz to przyjąć jako swoje. Czyli musisz włożyć w to przekonanie. Kiedy będzie to twoim przekonaniem, uwierzysz w to. Kiedy w to uwierzysz, zaczniesz działać. I ten pierwszy czynnik świadomość jest bardzo ważna. I to, co tutaj robimy, to co zawsze powtarzam, czy na grupach, czy tutaj na nabożeństwach, to jest pewna świadomość. Natomiast następne etapy należą do nas. Tu już jest nasza decyzja. Jeśli podejmiesz decyzję, super, uwierzysz w to. Tak, to jest prawda. To, co mówi Boże Słowo, jest prawdą. To jeszcze jest kolejna rzecz. Uczynki. Jest napisane, że wiara bez uczynków jest martwa. Więc nawet możesz uwierzyć, być świadomy, potem uwierzyć, że to, co jest mówione, jest prawdą, ale jeśli nie podejmiesz działania, to to jest martwe. Z tego nie będzie nic. Chcę was zachęcić dzisiaj do tego, żebyście byli świadomi, kim jesteśmy, żebyśmy byli świadomi tego, że ktoś nas próbuje zniechęcić, skierować nasz wzrok na coś innego niż powinniśmy. Chcę was zachęcić do tego, aby podjąć działanie, zrobić kroki, aby to miało wymierny efekt. Jest nas tu wielu dzisiaj. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Jestem zachęcony, widząc tyle uśmiechniętych twarzy. Ale wiem, że to nie jest wszystko. Naprawdę to nie jest wszystko. Bóg ma coś więcej. Halleluja. Oprzemy się dzisiaj na fragmencie, który jest jakby takim fragmentem przewodnim dla tego cyklu nauczania, czyli fragmencie z Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału. I przeczytamy go, 6 rozdział, od 24 wersetu. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Gdyż życie nie jest, czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, nie żną, nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Któż z was troszcząc się może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyobdziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień utrapienia swego. Tak. Teraz chciałbym jeszcze przeczytać z innego przekładu ten werset 32 i 33. Ludzie, którzy nie znają Boga ani sposobów Jego działania, zawracają sobie głowę takimi rzeczami. Ale wy znacie Boga i to, w jaki sposób działa. Niech wasze życie przesiąknie Bożą rzeczywistością, Bożą inicjatywą i Bożym zaopatrzeniem. Przestańcie się martwić tym, że zostaniecie pominięci. Zobaczycie, że wszystkie wasze ludzkie potrzeby zostaną zaspokojone. Dla nas poganie to są ludzie, którzy nie znają Boga. My jesteśmy ludźmi, którzy znamy Boga, tak? Ale jak się zachowujemy? Jak żyjemy? Czy rzeczywiście mamy świadomość tego, kim jest Bóg? Że jest naszym zaopatrzeniem? Że On wie, jest fragment w 6 rozdziale, prędzej troszkę, że zanim Go poprosimy, On zna nasze potrzeby. Mamy to świadomość? Albo ta świadomość kończy się na parkingu? Jak to ktoś powiedział. Jesteśmy świadomi w tym miejscu, gdzie jest piękna atmosfera, cudowna muzyka, jest słowo. Ta świadomość jest do momentu, kiedy dojdziemy do parkingu. Kiedy wsiadamy w samochód, nagle świadomość tryska. Może tak jest. Może troski, które mamy każdego dnia, wysysają z nas tą świadomość. A przez to tracimy wiarę i nie podejmujemy działania. Może tak jest. Pomyślcie sobie, jak to jest w naszym życiu. Czy rzeczywiście mamy świadomość, jakiemu Bogu służymy? Kto jest naszym ojcem, naszym przyjacielem? Macie przyjaciół? Myślę, że każdy ma. Czy rzeczywiście przyjaciel się tak zachowuje? Że zostawia w potrzebie i robi swoje? Nie. Przyjaciel jest bardzo blisko. Zna problemy, zna sytuację. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście ciągle byli świadomi tego, żeby wasz wzrok nie kierował się na te wszystkie rzeczy. Żebyśmy się nie zachowywali jak ludzie, którzy nie znają swojego Boga, którzy jakby mają tylko, odprawiają jakąś religię, odprawiają jakieś rytuały. Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy byli świadomi. Dlatego to nauczanie, dlatego to wszystko, co robimy, aby podwyższyć świadomość. Aby każdy z nas właśnie był świadomy tego. Potem mógł podjąć, uwierzyć w to i mógł podjąć decyzję i działanie. No tak, możecie powiedzieć, no ja jestem świadomy, ja podejmuję, ja szukam Królestwa. Szukasz Królestwa na miarę swojego poznania. na miarę swojej świadomości. Czy tak naprawdę go szukasz? Zrobimy familiadę teraz. Tak? Wiecie, na czym polegała familiada? Jak ankietowali, odpowiedzieli? Rzeczy, o które może nie nawet słowo troszczymy, ale o które się najczęściej martwimy. Dwie rzeczy. Wymień dwie rzeczy. Zdrowie i pieniądze. To są dwie rzeczy, o które najczęściej się martwimy. Pieniądze są w szerszym, są tu opisane, tak? Odzienie, ubranie, praca i tak dalej. To jest taki szerszy kontekst. Ale zdrowie i pieniądze. To teraz kolejne pytanie. Co możemy zrobić, aby być zdrowym? Już nie mówię o wypadkach albo sytuacji, kiedy ktoś już jest chory teraz. Ale co możemy zrobić, czy możemy cokolwiek zrobić, aby być zdrowi? Czyli nie stresować się, rozumie, tak? Dobrze. Powiem tak, zgadzam się z tymi odpowiedziami. Zgadzam się z tymi odpowiedziami, możemy coś zrobić. A dlaczego możemy coś zrobić? Dokładnie. Ktoś od jakiegoś czasu nas uświadamia, że powinniśmy się więcej ruszać, czyli ćwiczyć. Powinniśmy zmienić dietę, jeść mniej słodyczy, mniej soli i tak dalej, i tak dalej. Z różnym skutkiem. Ja próbuję, opowiem tak, próbuję, ale możemy coś zrobić, tak? Dlatego, że jesteśmy świadomi. Możemy coś zrobić. I popatrzcie, przychodzi przeciwnik i zaczyna, co on zaczyna? Przychodzą myśli do ciebie, tak? Słuchaj, ten zachorował, ten też i ten też. Twoja mama, twój dziadek, twoja prababcia, wszyscy chorowali. I co ty wtedy robisz? No tak, jestem skazany. No tak. Wyobraźcie sobie, że nauka zaczyna, może takie słowo użyję, dościgać Biblię. Nauka zaczyna dochodzić do tego, że to, co w Biblii jest napisane, jest prawdą. Wyobraźcie to sobie. My to przyjęliśmy, wszystko, co tu jest napisane, w cudzysłowie, przez wiarę. Bo wszystko nie przyjęliśmy. Nasze poznanie wzrasta, tak? Wyobraźcie sobie, jest taki fragment, albo nie, najpierw zacznę od tego, że jest takie powiedzenie w świecie. Nie, jest takie powiedzenie. Tak się mówi. Mam to w genach. Znacie takie coś? Słyszeliście o tym? Mam to w genach. I to mówimy o tym na przykład o jakichś cechach charakteru i mówimy też w kontekście chorób, że mamy to w genach. I wyobraźcie sobie, że to jest prawda. Biblia mówi, że Bóg mówi, że będzie karał za grzechy ojców do trzeciego, czwartego pokolenia. To, co zrobił Adam, też mamy w tym udział, tak? Mamy w tym udział, bo mamy pewne skłonności, tak? Ale wyobraźcie sobie, że te geny to są jakby predyspozycje i każdy je ma. Ale nasz wybór jest, czy je uruchomimy. A wiecie, przez co uruchamiamy te geny? Do tego nauka do tego doszła. Przez myśli. Na czym skupiamy swoje myśli? Zaczynamy pobudzać te geny do życia. Mamy wybór. Tu mamy wybór. Jeśli ciągle rozmyślasz, że wszyscy chorują, ty chorujesz, twoja rodzina choruje, coś tam jeszcze i tak dalej, to zaczynasz się skupiać na tym i zaczynasz aktywować ten gen, który jest odpowiedzialny za to lub co innego. To jest akurat w kontekście choroby. Mój pradziadek pił, mój dziadek pił, mój tato pił, więc ja też będę pił. Nie, to jest tylko, albo tak, to nie jest przeznaczenie, ale to jest predyspozycja. Ja wybieram, czy to aktywuję, czy nie. Ja dokonuję wyboru. Nikt mnie nie zmusza. Tym bardziej, będąc w Chrystusie, przekleństwo zostało odcięte. To jest może troszkę głębsze, ale pomyślcie nad tym, jak będzie okazja. Dlatego, kiedy czytamy Biblię, która mówi, myślcie tylko. Wiecie, nie wiem, czy ja mam taką teraz takie skrzywienie, ale staram się badać to, gdzie płynie mój mózg, gdzie płyną moje myśli. I wiecie, bardzo często jest tak, że myślę o złych rzeczach. Bardzo często. I dopiero po jakimś czasie przychodzi refleksja, nie, bo Boże Słowo mówi co innego o mnie. Wiecie, Bóg mówi do mnie też przez swoje myśli. W Księdze Jeremiasza jest napisane, ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju. I to, co Bóg myśli, On ciągle myśli o pokoju. Myśli o zdrowiu, myśli o powodzeniu, myśli o dobrych rzeczach. I my powinniśmy też o tym myśleć. Kiedy przychodzi pokusa, żeby myśleć o czymś innym, to zatrzymaj się. To, co ostatnio mówiłem na sobie zachęty, mamy tą zdolność zatrzymania się, popatrzenia z boku, o czym ja myślę. To jest dar od Boga też. Więc tu mamy kwestię zdrowia. Diabeł zrobi wszystko, abyś się zaczął martwić. No, przykład z życia mój, tak? Coś mnie zaczęło boleć. O, wiecie, co zrobiłem? Zacząłem myśleć o tym i pierwsze, co zrobiłem, pojechałem na badania. Szybko badania zrobiłem, czy rzeczywiście jestem zdrowy. Czekałem 2 dni na te badania. Po 2 dniach wyszło, że są dobre. Od razu uwierzyłem, że jestem zdrowy. Ale te 2 dni do badań, mówię wam, no... Moja żona, nie mówiłem jej tego, bo ja takich dobrych rzeczy nie mówię, ale chodziłem i mnie to tak męczyło naprawdę strasznie. Musiałem zrobić badania, żeby uwierzyć w te badania, że one są dobre i jest wtedy okej. Popatrzcie, jak działają nasze myśli, jak działamy po prostu, jak funkcjonujemy. Więc kłamca, oszust zrobi wszystko, abyś o tym myślał. I to jest jedna dziedzina, o którą się najczęściej martwimy. Druga, finanse. Temat rzeka. Co mogę zrobić, aby więcej zarobić? Przedtem było, co mogę zrobić, aby być zdrowym? Teraz kolejne pytanie. Co mogę zrobić, aby więcej zarobić? Jedyne, co nam przychodzi, więcej pracować. Podobało mi się w takiej książce Maxwella, kiedy powiedział, że jeśli by ciężka praca... Oczywiście nie neguję teraz tych, którzy ciężko pracują. Wiecie, o czym mówię, tak? Że jeżeli ciężka praca by była najwłaściwsza z właściwych, to ludzie, którzy, nie wiem, wyrywają drzewa albo kopią rowy, powinni najwięcej zarabiać. Ale tak nie jest. Więc nie chodzi o to, żeby ciężej pracować, żeby dłużej pracować, żeby wziąć może pół etat, może drugi etat. Więc nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pracować mądrzej. Ja nie mówię, że mamy rzucać pracę i teraz nie wiadomo co innego, ale jeśli chcemy, jeśli stwierdzamy, że potrzebowalibyśmy więcej, to myślmy. Zaprzągnijmy tą głowę do myślenia. Zacznijmy mądrzej pracować. Mądrzej. Róbmy swój etat i tak dalej, ale znajdźmy coś, co może przynieść dodatkowy dochód, ale nie wymaga już tyle czasu i energii. I teraz popatrzcie, macie 2 dziedziny takie, na których jest główny nacisk naszego przeciwnika, aby się na tym skupić. Więc kiedy skupimy się na pracy, na pieniądzach, kiedy skupimy się na zdrowiu, no to tak naprawdę to szukanie królestwa jest takim dodatkiem tylko. Takim tylko dodatkiem. Między jednym problemem a drugim coś tam poszukam tego królestwa. A to nie o to chodzi. Tak dotarło do mnie, że jeśli szukamy Bożego Królestwa, już kiedyś to mówiłem, że Bóg coś ukrył dla nas po to, abyśmy my to odkryli. Bóg to zakrył dla nas, nie przed nami. Królestwo jest zakryte dla nas, nie przed nami. I możemy sobie tak wyobrazić, tak? Bo różne skojarzenia na temat szukania królestwa. No to ja teraz będę modlił się, będę pościł, będę czytał słowo, będę wszystko i tak dalej. I tylko temu się poświęcę. Całe swoje życie temu poświęcę. I jakoś tam to gdzieś napłynie te wszystkie inne rzeczy. Ale wiemy, że tak to też nie działa. Tak to też nie działa. Wiecie, kiedy odkrywamy naszego Boga, kiedy odkrywamy zasady Jego Królestwa, nagle przy okazji odkrywamy, że jest zaopatrzenie. Wiecie, nasz Bóg coś przygotował, coś zakrył, abyśmy to odkryli, ale też idzie za tym pewien offset, pewne zaopatrzenie, że kiedy my odkrywamy Jego zasady, Jego plan, Jego marzenia, Jego pragnienie, to nagle jest zaopatrzenie do tego. Nagle daje nam możliwość dodatkowej pracy, która, nie wiem, wymagać będzie godziny dziennie, może pół godziny i nagle nie będziesz musiał poświęcać 5 dni w tygodniu, żeby robić do 16, czy do 18, czy do 20. Może nagle tak się okazać, kiedy będziesz go odkrywał, jaki on jest. Wiecie, my żyjemy w takim środowisku ludzi, tak wrócę jeszcze do tej pracy, że tak naprawdę nie wybijamy się poza średnią krajową, tak? To jest, tak można powiedzieć, do średniej krajowej. Wyjątki może przewyższają tą średnią. Wyjątki. Natomiast są ludzie, którzy zarabiają o wiele więcej. I to nie są prezesi firm, to nie są jacyś wielcy biznesmeni. Nie mówimy o oszustach i złodziejach, to nie mówimy o tym, bo oni też dużo zarabiają. Ale mówimy o normalnych ludziach. Wiecie, przypadkowo udało mi się w ostatnim czasie poznać kilku ludzi, dla których kilkanaście średnich krajowych to jest normalna wypłata miesięczna. Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. I to jest normalne, to są normalni ludzie. Nie wybijają się niczym od tłumu. I pracują, naprawdę niedużo pracują. Ja nie mówię, że wszyscy tak będą pracować. Chodzi o to, żeby być twórczym, żeby rzeczywiście się skupić na Bogu. I kiedy poznałem tych ludzi, wiecie, tak przypadkowo, może nie przypadkowo, tak sobie pomyślałem, Boże dzieci jakby są skupione na różnych innych rzeczach, a ci ludzie żyją na luzie, po prostu tak sobie spokojnie. Jeden ma 40 lat, poszedł na emeryturę, drugi ma 50, też poszedł na emeryturę. Mówi, to jest najwyższy czas, żeby iść na emeryturę, odpocząć. I pracuje sobie, nie wiem, godzinę dziennie, pół godziny dziennie. A dzieci Boże martwią się, czy im starczy, żeby się ubrać, czy im starczy, żeby kupić w Biedronce zakupy w sobotę czy w piątek, czy im starczy to, czy tamto, czy pojadą na wakacje. Mówię, to nie jest sprawiedliwe. A Bóg mówi, no dałeś się oszukać. Dałeś się po prostu oszukać. Ja mam wszystko, co jest ci potrzebne. Wszystko. Ale to jak? Ja nie mam, a oni mają. Jak to jest? To jest niesprawiedliwe. I dochodzimy do kolejnego wersetu, który jest ciekawy. Otwórzmy go. Galatów, tak? 4 rozdział. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Ostatnio z pastorem rozmawialiśmy na ten temat i też to było przedstawiane liderom. Jest genialny fragment. Dopóki dziedzic jest nieletni, chociaż jest panem wszystkiego, niczym nie różni się od niewolnika. Niczym. Popatrzcie, to jest niesamowite. Jest oddany pod wychowawców i zarządców do czasu wyznaczonego przez ojca. Jeśli ci się wydaje, a wydaje ci się dobrze, że to jest niesprawiedliwe, że jesteś w takim miejscu, to pamiętaj, jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś nieletni. Bóg cię przygotowuje. Wiecie, dziecko wzrasta, rozwija się, bierze odpowiedzialność. Po czym widać, że dziecko już nie jest dzieckiem, tylko jest dojrzałym synem? Że bierze odpowiedzialność. Bóg widzi i wyznaczył czas twojej odpowiedzialności. Widzi ten czas, kiedy rzeczywiście wejdziesz w posiadanie jako dziedzic wszystkiego, co jest jego. Ale to też jest stopniowe, to też jest proces. Jeśli dzisiaj ci się wydaje, że jest coś niesprawiedliwe, że jesteś jakiś pominięty, zapomniany, to nie jest prawda. Przeciwnik zrobi wszystko, żebyś tak myślał, ale Bóg mówi do ciebie słowo. Jeżeli jesteś nieletni, niczym się nie różnisz. Więc Jeśli chcesz się różnić, wy doroślej. Jeśli chcesz się różnić, wy doroślej. A przez to możesz wydorośleć? Przez decyzje, które podejmujesz, przez odpowiedzialność, którą bierzesz na siebie. Powiem tak, wiele sezonów przeżyłem już idąc za Bogiem. I ostatni mój sezon był, wydaje mi się, najgorszy z jakich mogłem przeżyć. Pod względem finansowym powiem tak. Był taki sezon, kiedy dobrze zarabiałem. Kiedy mieliśmy jako rodzina dobre dochody. 2 lata temu podjąłem decyzję, że idę do szkoły, będę się uczył. I minęły 2 lata i nie zarabiałem nic. Tak można powiedzieć ogólnie. I myślałem, że to się nigdy nie skończy. Że to po prostu jest... No złą drogę wybrałem, że to jest koniec po prostu. No teraz to już nie wiem teraz co. A wtedy miałem przekonanie od Boga, że mam się uczyć, mam się rozwijać. I już prawie chciałem zrezygnować. Już prawie chciałem zrezygnować. Ale też nie miałem wyboru jakiego. Nie miałem gdzie wrócić, do czego. Pozbyłem się jakby firmy, którą miałem i nie miałem już do czego wrócić. Nie, młotek jeszcze mi został może i piłka jakaś. Do tego bym mógł wrócić. I nagle coś się wydarzyło. Nie wiem, jak to się stało. Po prostu przyszedł, nie wiem, 1 grudnia czy 2 i nagle jakby, wiecie, no ktoś tak... Nagle coś spadło, jakaś zasłona i nagle coś się innego wydarzyło. I mówię, Panie, no dlaczego teraz? Dlaczego nie rok temu, kiedy już wydawało mi się, że to już jest koniec? Dlaczego nie miesiąc temu, kiedy już prawie, no prawie ledwo zipiałem? Dlaczego tak, nie? Po tym fragmencie rozumiem. Bóg wyznacza czas. Więc jeśli jesteś teraz w takim miejscu, kiedy wydaje ci się, że niczym nie różnisz się od niewolnika, czy to pod względem zdrowia, czy to pod względem finansów, czy pod jakimkolwiek innym względem, niczym się nie różnisz od niewolników, to pamiętaj, Bóg mówi nie, jesteś dziedzicem. Jesteś teraz pod opieką wychowawców i rządców do momentu, który ci wyznaczyłem. Ale przyjdzie ten moment, kiedy odziedziczysz wszystko, co ci obiecałem. Bóg stwierdzi, to jest syn. W tej dziedzinie może to odziedziczyć. Dam mu to. On jest odpowiedzialny. Wiecie, ja patrzę i wy jako rodzice, ci, którzy mają dzieci, nie dajecie wszystkiego swoim dzieciom. Ja moim już dam samochód, tak? Kluczyki do samochodu, coś jeszcze, ale pinu im jeszcze nie dam do karty. Już mają swoje oczywiście, no ale wiecie, o czym mówię. Miejcie świadomość, kim jest wasz Bóg. Jaki On jest wielki, jaki jest potężny. Miejcie tą świadomość. I że naprawdę to, co powiedział, naprawdę wypełni. Cokolwiek wam obiecał, na pewno wypełni. Kiedy będziecie na to gotowi, będziecie dojrzali, odpowiedzialni, na pewno to przyjdzie. Bo On mówi prawdę. Nigdy nie kłamie. Na koniec chciałbym jakby podsumować to. Po co to wszystko? Po co to powiedziałem? Żebyście pierwsze szukali Bożego Królestwa świadomie. Że tam jest coś dla was. Bóg coś zakrył specjalnie dla ciebie. Po prostu jest pewna rzecz, która jest tylko dla ciebie. On jest dżentelmenem. Nie zmusi cię, żebyś jej szukał i żebyś ją znalazł. Ale jeżeli podejmiesz ten trud, tak jak pisze dalej chyba w 7 rozdziale Mateusza, kto szuka, znajdzie. Więc miej świadomość, że Bóg coś dla ciebie wspaniałego przygotował i zacznij tego szukać. Teraz to jest jedna rzecz. Teraz decyzje jakieś podjąłeś, myślisz o jakichś decyzjach, to zacznij patrzeć na nie z innej perspektywy, jak Bernard powiedział. Nie zrobię tego lub owego, bo mi braknie. Nie pojadę tam lub tam, bo mi braknie. Nie polecę, bo się mogę rozwalić. Może samolot spaść. Spójrzcie na decyzje, które w ostatnim czasie podjęliście, które będziecie podejmować. Patrzcie z tej perspektywy, że Bóg chce dobrze. Bóg jest zaopatrzeniem. Miejcie tą świadomość. Do tego was chcę zachęcić, aby szukać z taką gorliwością i ciekawością, odkrywać Go, jaki On jest cudowny, jakie cudowne rzeczy ma dla mnie. Bo naprawdę to, co teraz odkryłem, myślę, to nie jest koniec. Wierzę, że te najlepsze rzeczy są ciągle przede mną i tak samo ciągle przed Tobą. Do tego was chcę zachęcić, aby szukać Go. I aby to się też przełożyło na to miejsce. Jego marzeniem, jego pragnieniem jest, aby, no załóżmy, ta sala była pełna, ale wierzę, że ma większe pragnienia niż ta sala. To jest Jego marzenie. Więc jeśli będziesz Go szukał, Jego królestwa, Jego oblicza, to wierzę, że podzieli Ci się swoim marzeniem. Chociaż już je znamy w jakiś sposób.